przezwyciężanie cudzego grzechu. Jedną z rzeczy, które mój brat lubi powtarzać swoim trzem młodym chłopcom, gdy mają jakiś problem, jest: zbuduj most i przejdź nad tym do porządku dziennego. Chodzi o to, by przestać narzekać i iść dalej. Zbuduj most i przejdź nad tym do porządku dziennego. Pełne współczucia i łaski, prawda? Ale muszę przyznać, że czasami mówię to moim dzieciom. Oczywiście nie zawsze. Jeśli jest to ważny problem, rozmawiamy o tym i staram się pomóc im wyciągnąć z tego wnioski. Ale jeśli problem jest mały, jak moja siostra mi przeszkadza lub mój brat gra za głośno, to zbuduj most i pogódź się z tym, zazwyczaj działa. Nie chodzi o to, że mi nie zależy, ale nie wszystko w życiu jest ważne. Ale co z rzeczami, które są wielką sprawą? Jak przezwyciężyć sytuacje, w których zostaliśmy źle potraktowani, zdradzeni lub głęboko zranieni? Co robimy, gdy nie możemy po prostu zbudować mostu i przejść nad tym do porządku dziennego? Przez ostatnie kilka tygodni rozmawialiśmy o związkach. Czytaliśmy w Księdze Rodzaju o tym, jak Bóg stworzył nas na swój obraz, co oznacza, że zostałeś stworzony celowo i w określonym celu. Nie jesteś przypadkowy, nie jesteś przypadkiem. Masz znaczenie dla Boga. On cię stworzył. A potem zobaczyliśmy, jak Bóg stworzył nas dla relacji. Nie jest dobrze, gdy jesteśmy sami. W drugiej Księdze Mojżeszowej czytaliśmy o najbardziej intymnej relacji ze wszystkich między mężem a żoną. Ale w zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się trzeciej Księdze Rodzaju, kiedy to samo pojawiło się na świecie i wszystko zniszczyło. Zepsuło naszą relację z Bogiem i zepsuło naszą relację ze sobą nawzajem. Co więc robimy, gdy doświadczamy konsekwencji czyjegoś grzechu, nawet jeśli nie zrobiliśmy nic złego? Jak sobie z tym radzić? Jak sobie z tym poradzić? Jak to przezwyciężyć? Cóż, właśnie temu przyjrzymy się dziś rano, więc jeśli masz Biblię, przejdź ze mną do Księgi Rodzaju 37. 37. Jeden Jakub mieszkał w kraju pobytu swego ojca, w ziemi Kanaan. Dwa oto pokolenia Jakuba. Józef, mając 17 lat, pasł trzodę ze swymi braćmi. Był chłopcem z synami Bilhy i Zilpy, żon swego ojca. I Józef przyniósł o nich złą wieść ich ojcu. A Izrael miłował Józefa bardziej niż któregokolwiek ze swoich synów, ponieważ był synem jego starości i sprawił mu szatę w wielu kolorach, 4. Ale kiedy jego bracia zobaczyli, że ich ojciec kochał go bardziej niż wszystkich swoich braci, znienawidzili go i nie mogli z nim spokojnie rozmawiać. Przyjrzeliśmy się pierwszej i trzeciej Księdze Rodzaju, ale przechodzimy do 37 Księgi Rodzaju. W międzyczasie wydarzyło się wiele rzeczy. Slot, wieża Babel, ale w 12 Księdze Mojżeszowej Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, że przez niego stworzy wielki naród, czyli Izrael, da mu wielką ziemię, którą nazywamy ziemią obiecaną Kanaan, i że cała ziemia będzie błogosławiona przez Abrahama, co ostatecznie wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Abraham miał syna o imieniu Izaak. Izaak miał syna o imieniu Jakub, a Jakub miał wielu synów, w tym Józefa. Czytamy tutaj, że Józef jest 17-letnim pasterzem i od razu czytamy o pewnym rodzinnym dramacie. Jakub miał wiele żon, co było niezgodne z Bożym planem małżeństwa, a Józef przyniósł ojcu złe wieści o swoich braciach. Nie jesteśmy pewni, czy Jakub poprosił o ten raport, czy też Józef donosi na swoich braci. Tak czy inaczej, między Józefem a jego braćmi istnieje napięcie. W wersecie trzecim widzimy ważny powód tego napięcia. Jakub, zwany tutaj również Izraelem, kochał Józefa bardziej niż któregokolwiek ze swoich synów. Józef był ulubionym synem Jakuba, co sprawiało, że bracia Józefa go nienawidzili. Co więcej, Jakub sprawił Józefowi wspaniały płaszcz, który był wizualnym przypomnieniem dla braci Józefa, że ich ojciec kochał Józefa bardziej niż ich. Bóg nie pochwala faworyzowania, więc grzech ojca ma już wpływ na jego dzieci. Powoduje dysfunkcję w rodzinie. Być może możesz się do tego odnieść. Może byłeś ulubionym dzieckiem w swojej rodzinie, a może nie byłeś ulubionym dzieckiem. Tak czy inaczej, może to prowadzić do niechęci i goryczy. W wersecie 4 czytamy, że bracia Józefa nienawidzili go. To bardzo silne emocje, będzie tylko gorzej. 37:5. Józef miał sen, a gdy opowiedział go swoim braciom, znienawidzili go jeszcze bardziej. 6 rzekł do nich, słuchajcie tego snu, który mi się przyśnił. 7 Oto wiązaliśmy snopy na polu, a oto mój snop powstał i stanął prosto. A oto wasze snopy zgromadziły się wokół niego i pokłoniły się mojemu snopowi. Owi rzekli do niego jego bracia, czy rzeczywiście masz nad nami panować? Czy rzeczywiście masz nad nami panować? Znienawidzili go więc jeszcze bardziej za jego sny i za jego słowa. Józef ma sen, który sprawia, że jego bracia nienawidzą go jeszcze bardziej. We śnie Józef ma snop, który byłby wiązką zboża na polu, a jego snop stoi prosto, a snopy jego brata kłaniają się przed snopem Józefa. Bracia Józefa natychmiast rozumieją sens snu i mówią, och, więc myślisz, że będziesz nami dowodził. Napięcie między Józefem a jego braćmi rośnie, a oni zaczynają go jeszcze bardziej nienawidzić. Następnie Józef ma kolejny sen, którym jego rodzice również mu się kłaniają. Sytuacja w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. 37:17 I rzekł człowiek, odeszli, bo słyszałem, jak mówili, chodźmy do Dothan. Poszedł więc Józef za swymi braćmi i znalazł ich w Dothan. Zobaczyli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, spiskowali przeciwko niemu, aby go zabić. 19 mówili jeden do drugiego, oto nadchodzi ten śniący. Dwodźcie teraz, zabijmy go i wrzućmy do jednego z dołów. Wtedy powiemy, że pożarł go wściekły zwierz i zobaczymy, co stanie się z jego snami. Bracia pracują w polu i widzą nadchodzącego Józefa. Są wściekli. Chcą zabić Józefa i wrzucić go do dołu. Ale potem bracia rozmawiają i postanawiają go nie zabijać. 37:26 Wtedy Juda rzekł do swoich braci, cóż nam po tym, że zabijemy naszego brata i ukryjemy jego krew? 27 Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom i niech nie ciąży na nim nasza ręka, bo jest naszym bratem, naszym własnym ciałem. I usłuchali go jego bracia. 28 Potem przechodzili midiańscy kupcy. Wyciągnęli Józefa z dołu i sprzedali go Ismaelitom za 20 syklów srebra. Zabrali Józefa do Egiptu. Judach mówi, hej chłopaki, co my tu robimy? Nie powinniśmy go zabijać. On jest naszym bratem. Zamiast tego sprzedajmy go w niewolę i wyciągnijmy z tego trochę pieniędzy. I tak właśnie zrobili. Sprzedają go w niewolę i mówią ojcu, że zwierzę zjadło Józefa. To dużo, prawda? Zostać zdradzonym przez własne ciało i krew. Ludzie, którzy powinni cię chronić, są tymi samymi, którzy cię zdradzają. Józef nie prosił o to, nie prosił o bycie ulubionym synem, nie prosił o kolorowy płaszcz, nie prosił o sny, nie prosił o nic, co sprawiało, że jego bracia go nienawidzili. A jednak ma do czynienia ze skutkami ich grzechu. Jest ofiarą grzechu swoich braci. Myślę, że każdy z nas w jakiś sposób tego doświadczył. Może był to ktoś z twojej rodziny, może ktoś spoza rodziny, ale jego złe decyzje miały na ciebie ogromny wpływ. Może nie zostałeś wrzucony do dołu, może nie zostałeś sprzedany w niewolę, ale doświadczyłeś konsekwencji czyjegoś grzechu. Nie prosiłeś o to, ale musiałeś sobie z tym poradzić. Być może nadal masz z tym do czynienia. Mogło to być znęcanie się, mogło to być zaniedbanie, może twoja rodzina się rozpadła, może był członek rodziny, który zmagał się z uzależnieniem, cokolwiek to było, nie prosiłeś o to, ale musiałeś sobie z tym poradzić. I to jest niefortunne. Przykro mi, że musiałeś przez to przejść. Nienawidzę tego. Ale wierzę, że w Jezusie Chrystusie jest dziś dla ciebie nadzieja. Więcej na ten temat za chwilę. Ale zanim sytuacja Józefa się poprawi, w rzeczywistości się pogarsza. Józef udaje się do Egiptu i dobrze sobie radzi, odnosi sukcesy i jest odpowiedzialny za wiele rzeczy. Ale potem żona jego pana próbuje go uwieść, ale Józef ucieka. W rezultacie Józef trafia do więzienia. Józef postępuje właściwie, ale ponownie ponosi konsekwencje czyjegoś grzechu. Ale potem trafia do więzienia i dobrze sobie tam radzi. Odnosi sukces i zostaje przełożonym wszystkich więźniów. Następnie interpretuje dwa sny i prosi jednego z nich, aby pamiętał o nim i wspomniał o nim faraonowi, aby mógł wydostać się z więzienia. Ten jednak zapomina i Józef pozostaje w więzieniu. Ale 2 lata później facet sobie przypomniał i wspomniał o Józefie faraonowi. Józef interpretuje sen faraona i faraon go awansuje. Zobacz, co mówi faraon. 41:39. Wtedy faraon rzekł do Józefa: odkąd Bóg pokazał ci to wszystko, nie ma nikogo tak roztropnego i mądrego jak ty. 40. Będziesz nad moim domem, a cały mój lud rozkaże sobie, jak rozkażesz. Tylko jeśli chodzi o tron, będę większy od ciebie. 41. I faraon rzekł do Józefa: zobacz, ustanowiłem cię nad całą ziemią egipską. Józef przeszedł od wrzucenia do dołu i pozostawienia na śmierć do 13 lat później, stając się numerem 2 w całym Egipcie. Świat powiedziałby: co za historia sukcesu? On jest na szczycie. To pokaże jego braciom. Dla niektórych ludzi na świecie to koniec historii. Niektórzy ludzie przezwyciężają swoją bolesną przeszłość i wykorzystują ją jako paliwo, aby stać się jednym z najlepszych sportowców, jednym z najlepszych sprzedawców, jednym z najbogatszych ludzi na świecie lub jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie. Dla nich to koniec historii. Odnoszą sukcesy, ale nie uporali się ze bólem mści. Finansowo radzą sobie świetnie. Ich kariery są niesamowite. Ale osobiście i relacyjnie wciąż tkwią w tym samym miejscu, w którym byli 20 lat temu. Ale cały sukces na tym świecie nie może zakryć tego, co zostało złamane dawno temu. Wystarczy przeczytać wiadomości. Ale historia Józefa nie jest skończona. Zgodnie z tym, co powiedział faraonowi, na ziemię spadł głód. Było 7 lat obfitości, ale potem nadeszło 7 lat głodu. Ale ponieważ Józef zinterpretował sen faraona, Egipt był przygotowany. Egipt zachował żywność. Więc kiedy głód przyszedł do braci Józefa, zgadnij, gdzie poszli po jedzenie. 42. Czyż. Potem 10 braci Józefa poszło kupić zboże z Egiptu. 4. Ale Jakub nie wysłał Benjamina, brata Józefa, z innymi, ponieważ bał się, że może mu się stać krzywda. 5. Synowie Izraela byli wśród tych, którzy poszli kupić zboże, ponieważ w ziemi Kanaan również panował głód. Bracia przybywają do Egiptu, ale Jakub zatrzymuje przy sobie Benjamina, który jest teraz najmłodszym bratem. Jakub stracił już Józefa, nie chciał stracić także Benjamina. 42:6. A Józef był zarządcą ziemi, osobą, która sprzedawała zboże wszystkim jej mieszkańcom. Kiedy więc przybyli bracia Józefa, pokłonili mu się twarzami do ziemi. Gdy tylko Józef zobaczył swoich braci, rozpoznał ich, ale udawał obcego i surowo do nich przemówił. — Skąd pochodzicie? — zapytał. z ziemi Kanaan, odpowiedzieli, aby kupić żywność. Chociaż Józef rozpoznał swoich braci, oni nie rozpoznali jego. Dawid potem przypomniał sobie swoje sny o nich i powiedział do nich: jesteście szpiegami, przyszliście zobaczyć, gdzie nasza ziemia jest niechroniona. To wielka chwila. Minęło 20 lat, odkąd się widzieli. I tak jak widział we śnie 20 lat temu, jego bracia kłaniają mu się. Rozpoznaje ich, ale oni nie rozpoznają jego. Ale Józef nie mówi: to ja, Józef, twój brat. Pamiętasz mnie? Z kolorowym płaszczem. Cóż, żyję i wybaczam ci. Wszystko jest w porządku. Tak się nie dzieje. A gdyby tak się stało, nie sądzę, byśmy tak bardzo odnosili się do historii Józefa. To, co się dzieje, to fakt, że on się nie ujawnia. Udaje nieznajomego i oskarża ich o bycie szpiegami. 42:10. Nie, mój panie, odpowiedzieli. Twoi słudzy przyszli kupić żywność. 11. Wszyscy jesteśmy synami jednego człowieka. Twoi słudzy są uczciwymi ludźmi, a nie szpiegami. 12. Powiedział do nich. Przyszliście zobaczyć, gdzie nasza ziemia jest niechroniona. 13. Ale oni odpowiedzieli. Twoi słudzy to 12 braci, synów jednego człowieka, który mieszka w ziemi Kanaan. Najmłodszy jest teraz z naszym ojcem, a jednego już nie ma. Próbują go przekonać, że nie są szpiegami, ale to nie działa. Podają jednak Józefowi ważny szczegół. Najmłodszy brat, Beniamin, wrócił do domu. 42:14. Józef rzekł do nich. Jest tak, jak wam powiedziałem. Jesteście szpiegami, 15. I tak zostaniecie wypróbowani. Tak długo, jak żyje Faraon, nie opuścicie tego miejsca, dopóki nie przybędzie tu wasz najmłodszy brat. 16. Wyślijcie jednego z waszej liczby po waszego brata. Reszta z was zostanie w więzieniu, aby wasze słowa zostały sprawdzone, czy mówicie prawdę. Jeśli nie, to na pewno, jak żyje Faraon, jesteście szpiegami. Reakcja Józefa wydaje się dość ostra, prawda? Werset 7 mówi, że rozmawiał z nimi surowo. Czy Józef próbuje się zemścić? Czy taki jest cel tego testu? Nie sądzę. Józef mógł być dla nich o wiele bardziej surowy. Myślę, że celem tej próby jest sprawdzenie, czy jego bracia są tymi samymi ludźmi, którzy wrzucili go do dołu 20 lat temu, czy też w ogóle się zmienili. Czy rzeczywiście mówią prawdę o swoim bracie Beniaminie? A może zrobili mu coś złego, tak jak Józefowi? 42:21. Wtedy mówili jeden do drugiego. Prawdę mówiąc, jesteśmy winni wobec naszego brata, ponieważ widzieliśmy udrękę jego duszy, kiedy nas błagał, a my nie posłuchaliśmy. Dlatego przyszła na nas ta udręka. 22. A Ruben im odpowiedział, czyż nie mówiłem wam, abyście nie grzeszyli przeciwko chłopcu? Ale wy nie posłuchaliście, więc teraz nadchodzi rozliczenie za jego krew. 23. Nie wiedzieli, że Józef ich zrozumiał, ponieważ był między nimi tłumacz. 24. Potem odwrócił się od nich i zapłakał, wrócił do nich i przemówił do nich. Zabrał im Symeona i związał go na ich oczach. Bracia mówią sobie nawzajem, że to wszystko dzieje się z powodu złej rzeczy, którą zrobili Józefowi. Jest w tym pewna refleksja i odpowiedzialność. Czują się winni za swój grzech. Nawet jeśli w rozmowie pojawia się pewne przerzucanie się winą, to wciąż jest to przyznanie się do tego, co zrobili. Nie wiedzieli, że Józef może zrozumieć ich rozmowę. Józef słyszy to i odchodzi od nich, by płakać. Minęło 20 lat, odkąd to się stało, a teraz jest numerem 2 w całym Egipcie. Ale ta rana jest głęboka. Wciąż ją odczuwa. Bracia robią więc to, o co prosi Józef. Wszyscy z wyjątkiem Symeona wracają do Jakuba, który ostatecznie wysyła Beniamina do Egiptu. Bracia wracają. Józef ponownie poddaje ich próbie. Jeden z braci Juda oferuje, że weźmie na siebie karę, aby młodszy brat mógł zostać odesłany do Jakuba. To ten sam Juda, który 20 lat temu chciał sprzedać Józefa w niewolę. Józef, który widział zmianę, jaka zaszła w sercu Judy, nie może dłużej utrzymywać swojego sekretu. 45. Wtedy Józef nie mógł się opanować przed wszystkimi, którzy przy nim stali. Zawołał: niech wszyscy odejdą ode mnie. Tak więc nikt nie pozostał z nim, gdy Józef ujawnił się swoim braciom. 2. Płakał głośno, tak że słyszeli to Egipcjanie i dom Faraona. 3. I Józef powiedział do swoich braci: jestem Józefem. Czy mój ojciec jeszcze żyje? Ale jego bracia nie mogli mu odpowiedzieć, ponieważ byli przerażeni jego obecnością. 4. Więc Józef powiedział do swoich braci: zbliżcie się do mnie, proszę. I zbliżyli się. A on powiedział: jestem waszym bratem, Józefem, którego sprzedaliście do Egiptu. Józef, pełen emocji, w końcu ujawnia swoją tożsamość braciom. Płacze tak głośno, że słyszy go cały dom i mówi: jestem Józef. I pyta o Jakuba, ich ojca. Ale bracia nic nie mówią. Są zbyt oszołomieni i nie wiedzą, co zrobi Józef. Czy spróbuje się teraz na nich zemścić? Nie wiedzą. Józef miał czas, aby przygotować się na tę chwilę, ale bracia nie. W jaki sposób ich młodszy brat, którego sprzedali w niewolę, stał się tak potężny w Egipcie? On nie tylko żyje, on kwitnie. Każe im przyjść i mówi: tak, to ja, Józef, ten, którego sprzedaliście do Egiptu. Odkąd jego bracia przybyli do Egiptu, widzieliśmy emocje Józefa, widzieliśmy jego łzy, ale wciąż nie wiemy, co tak naprawdę czuje. Nie znamy jego wewnętrznych myśli. Aż do wersetu 5. 45:5. A teraz nie bądźcie przygnębieni ani źli na siebie, że mnie tu sprzedaliście, bo Bóg posłał mnie przed wami, abym zachował życie. 6. Albowiem głód był w ziemi przez te 2 lata, a jest jeszcze 5 lat, w których nie będzie ani orki, ani żniwa. 7. A Bóg posłał mnie przed wami, abym zachował dla was resztkę na ziemi i zachował przy życiu wielu ocalałych. 8. Więc to nie ty mnie tu przysłałeś, lecz Bóg. On uczynił mnie ojcem Faraona, panem całego jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Józef wie, że są zdenerwowani na siebie, ale zamiast wykorzystać ten moment, by powiedzieć: ha, ha, patrzcie, kto jest na szczycie, zamiast tego pociesza ich. Mówi im, by się nie stresowali i nie złościli na siebie. Jeśli ktokolwiek powinien być zły, to właśnie Józef. Ale Józef nie jest na nich zły. W jakiś sposób i gdzieś po drodze uwolnił swój gniew. Nie pozwolił, by nim rządził. Widzi także rękę Boga w złej sytuacji. Józef widzi dobro, które wynikło z jego podróży. Jest teraz w stanie pomóc utrzymać swoją rodzinę przy życiu. Chociaż to jego bracia sprzedali go w niewolę do Egiptu, Józef mówi, że to nie oni wysłali go do Egiptu, ale Bóg, aby ta chwila mogła się wydarzyć. Czy nie byłoby łatwiej Józefowi powiedzieć, że złe rzeczy w jego życiu wydarzyły się z powodu jego braci, a następnie, że dobre rzeczy w jego życiu wydarzyły się z powodu Boga? Czy nie miałoby to więcej sensu? Ale to nie jest to, co mówi Józef. Józef mówi, że Bóg był z nim nie tylko w drodze na górę, ale także w drodze na dół, realizując swoje suwerenne cele. Józef postanowił wierzyć, że Bóg jest dobry, pomimo okoliczności, w jakich się znalazł. A ponieważ ufał, że Bóg sprawuje kontrolę, Józef był w stanie przebaczyć swoim braciom. Nie zbudował mostu i nie przeszedł przez niego. Zbudował most i wybaczył im. Pomimo ich czynów obdarzył ich łaską i dzięki temu był wolny. Ostatecznie ich ojciec Jakub dołącza do nich w Egipcie, ale po pewnym czasie umiera, co prowadzi do rozdziału 50. 15. Kiedy bracia Józefa zobaczyli, że ich ojciec nie żyje, powiedzieli: być może Józef nas znienawidzi i odpłaci nam za całe zło, które mu wyrządziliśmy. 16. Wysłali więc wiadomość do Józefa, mówiąc: twój ojciec wydał ten rozkaz, zanim umarł. Przepowiedz Józefowi: proszę, przebacz występek twoich braci i ich grzech, ponieważ wyrządzili ci zło. A teraz, proszę, przebacz występek sług Boga twojego ojca. Józef płakał, kiedy do niego mówili. Bracia pomyśleli, że może był po prostu miły, skoro ich ojciec wciąż żył. Myśleli, że Józef był dla nich łaskawy, tylko po to, by uhonorować ich ojca. Wysłali więc wiadomość, która rzekomo pochodziła od ich ojca. Nie wiemy, czy ta wiadomość była prawdziwa, czy bracia ją zmyślili. Wydaje mi się, że zmyślili. Ale treść wiadomości ujawnia ich serca. Wiadomość mówi dwa razy: proszę, przebacz grzechy swoim braciom. Nawet po tylu latach spędzonych w Egipcie, bracia nie zapomnieli o swoim grzechu, mimo że Józef wyraźnie to zrobił. Józef wybaczył im, pojednał się z nimi, zbudował most do nich. Józef odpuścił, ale jego bracia nie. Oni wciąż tkwią w przeszłości. Nadal boją się, że Józef się zemści. Ostatnie wersety. 50:18. Przyszli też jego bracia, upadli przed nim i powiedzieli: oto jesteśmy twoimi sługami. 19. Ale Józef im odpowiedział: nie bójcie się, bo czy jestem na miejscu Boga? 20. Co do was, chcieliście zła przeciwko mnie, ale Bóg chciał tego dla dobra, aby doprowadzić do tego, aby wielu ludzi pozostało przy życiu, tak jak są dzisiaj. 21. Nie bójcie się więc, zapewnię wam i waszym małym. W ten sposób pocieszał ich i przemawiał do nich uprzejmie. Józef powiedział swoim braciom, że jego uprzejme traktowanie nie wynikało z tego, że ich ojciec żył. Raczej było to autentyczne. Mówi im, aby się nie bali i ponownie ich pociesza. Innymi słowy, przebaczenie Józefa było prawdziwe. Możemy sobie wyobrazić inny scenariusz, prawda? Z pewnością Józef był ofiarą, ale mógł zdecydować się przeżyć resztę swojego życia z mentalnością ofiary. Po tym, jak został sprzedany w niewolę i osadzony w więzieniu, mógł spędzić resztę swojego życia, będąc rozgoryczonym wobec swoich braci i rozgoryczonym wobec Boga. Mógł opowiedzieć swoją historię innym ludziom, a oni zgodziliby się z nim i powiedzieli: tak, zostałeś skrzywdzony, zapomnij o swoich braciach, oni byli okropni. Mógł to zrobić, a dziś są na świecie ludzie, którzy żyją w ten sposób, mają mentalność ofiary i wybierają zgorzknienie, ale to prowadzi tylko do życia w zgorzknieniu. Zamiast tego Józef pokazuje nam lepszą drogę. Ponieważ ufa Bogu, jest w stanie wybaczyć swoim braciom to, co mu zrobili. Bez zemsty. Tylko przebaczenie. I mówi: bracia, nie bójcie się. Zaopiekuję się wami i waszymi dziećmi. Cóż za piękny obraz przebaczenia. Można powiedzieć, że historia Józefa jest zapowiedzią lub zwiastunem przyjścia Jezusa na ziemię wiele lat później. Kiedy myślimy o naszych grzechach i wszystkich złych rzeczach, które zrobiliśmy, łatwo jest przyjąć sposób myślenia braci Józefa. Łatwo jest pomyśleć: cóż, Bóg nigdy nie wybaczy mi tego, co zrobiłem, więc muszę znaleźć inny sposób, aby mnie zaakceptował. Muszę znaleźć inny sposób, by mi wybaczył. Ale dobrą nowiną Ewangelii jest to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas i oferuje każdemu z nas swój słodki dar łaski. Poprzez wiarę i zaufanie Jezusowi możemy otrzymać przebaczenie i odkupienie. On oferuje nam ten dar. Pytanie tylko, czy go przyjmiemy? A jeśli to zaakceptowałeś, czy zaoferujesz tę samą łaskę i przebaczenie ludziom w swoim życiu, którzy cię skrzywdzili? Ludziom, którzy zrobili ci złe rzeczy? Ludziom, którzy wyrządzili ci krzywdę? To twój wybór. ty musisz zdecydować. Ale jakże chciałbym, abyś to zrobił? Nie tylko dlatego, że Jezus ci to nakazuje, ale po to, byś mógł uwolnić się z niewoli goryczy. Historia Józefa jest wyjątkowa i twoja historia również jest wyjątkowa. Nie sądzę, by historia Józefa była dokładnym wzorem tego, jak przezwyciężyć grzech innych ludzi. Sądzę jednak, że są pewne rzeczy, które można wykorzystać. Podam ci trzy rzeczy, które zaczynają się na literę T. Jedna. Prawda. Widzimy w tej historii, że Józef był szczery co do tego, co mu się przydarzyło. Nie umniejszał bólu, który wynikał z grzechu jego braci. Widzimy to w jego słowach i emocjach. Nie udawał, że wszystko jest w porządku. Nie unikał bólu. Przeszedł przez ból, jak ktoś mi niedawno powiedział. Niektórzy ludzie starają się unikać bólu w swoim życiu i czasami zwracają się ku uzależnieniom lub innym destrukcyjnym zachowaniom, aby uniknąć bólu, ale ostatecznie działa to tylko tymczasowo. Nie jest łatwo przejść przez ból, o wiele łatwiej jest go uniknąć, ale jak widzimy w historii Józefa, wykonanie pracy jest tego warte. Czasami możemy zrobić to sami, ale czasami potrzebujemy innych, którzy pomogą nam przez to przejść. Chciałem podzielić się z wami informacją, że od tego miesiąca rozpoczynam program online, który pomaga pastorom wzrastać w biblijnym doradzaniu innym. Jest to program roczny, ale jestem nim bardzo podekscytowany. Kiedy byłem w seminarium, mieliśmy wiele zajęć na temat języków greckiego i hebrajskiego, w których została napisana Biblia. I jestem wdzięczny za tę edukację. Ale kiedy spotykam się z niektórymi z was w ciągu tygodnia, zazwyczaj nie pytacie mnie o grekę czy hebrajski. Zamiast tego dzielicie się ze mną swoimi historiami o traumie, molestowaniu, którego doświadczyliście w dzieciństwie, zmaganiach z myślami samobójczymi i nie tylko. Wracam więc do szkoły online, aby być lepiej przygotowanym do przechodzenia z wami przez te rzeczy z biblijnej perspektywy. Chcę więc, abyś wiedział, że jestem dostępny i że są inni w Kościele, którzy są dostępni, aby pomóc ci przeprać ból wynikający z grzechów innych ludzi. W kościołach często modlimy się o uzdrowienie fizyczne i powinniśmy to robić. To dobra rzecz. Ale uzdrowienie fizyczne trwa jedno życie. Uzdrowienie emocjonalne i przebaczenie może mieć wpływ na pokolenia. Uzdrowienie Józefa będzie miało wpływ na pokolenia. 2. Czas. To jest czynnik X. Ile czasu potrzeba, aby dotrzeć do miejsca przebaczenia? Tego nie wiemy. Minęło ponad 20 lat od czasu, gdy Józef został sprzedany w niewolę i kiedy jego bracia przybyli do Egiptu. Czy był gotowy im przebaczyć w 5 roku, w 10 roku? Tego nie wiemy. Wiemy tylko, że kiedy nadszedł czas, był gotowy. Kiedy przyszli jego bracia, miał perspektywę, która przychodzi z czasem. Kiedy moje dzieci się kłócą, zazwyczaj zbieramy je razem i każemy im przepraszać się nawzajem. Czasami dla własnej rozrywki pytam jedno z nich, czy przyjmujesz ich przeprosiny i wybaczasz im? Odpowiedź zawsze brzmi – nie. A ja się śmieję. Wiem, że kiedy mówią przepraszam, tak naprawdę nie mają tego na myśli, wypowiadają tylko słowa, ale mam nadzieję, że uczymy ich, jak ważne jest przebaczenie. Czasami robimy to samo w kościele. Dwoje ludzi obraża się nawzajem, a Kościół gromadzi ich razem i mówi, Jezus powiedział, aby wybaczać, więc przeproście się nawzajem i wybaczcie. A potem te dwie osoby wypowiadają te słowa i Kościół czuje się z siebie dumny. Ale jeśli przeprosiny i przebaczenie nie są szczere, to są to tylko słowa, jak w przypadku moich dzieci. Mówi się, że gojenie złamanej ręki trwa około 8 tygodni. Ile czasu potrzebuje złamane serce, nie wiemy, ale wiemy, że wszystko jest możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi. 3. Teologia wie, że jednym z powodów, dla których Józef był w stanie przebaczyć, było głębokie zrozumienie tego, kim jest Bóg. Miał dobrą teologię. A kiedy mówię, że Józef miał dobrą teologię, nie mam na myśli tego, że Józef przeczytał 200 książek teologicznych lub że miał wyszukane słownictwo. Józef miał dobrą teologię, ponieważ dobrze znał dwie rzeczy. Głęboko wierzył w dwie rzeczy, że Bóg jest dobry i że może mu ufać. Werset 50 jest prawdopodobnie najbardziej znanym wersetem w historii Józefa. Co do ciebie, chciałeś zła przeciwko mnie, ale Bóg chciał tego dla dobra. Jest on podobny do tego, co Józef dział swoim braciom w rozdziale 45. Pomimo wszystkiego, co mu się przydarzyło, Józef nadal wierzył, że Bóg jest dobry i że może mu zaufać. Bóg był dobry, gdy Józef został wrzucony do dołu i był dobry, gdy Józef się z niego wydostał. Józef zaufał Bogu, gdy został sprzedany w niewolę i Józef zaufał Bogu, gdy Józef stał się potężny w domu Potyfara. Bóg był dobry, gdy Józef został wtrącony do więzienia i Bóg był dobry, gdy Józef z niego wyszedł. Józef zaufał Bogu, gdy został zdradzony przez swoich braci i Józef zaufał Bogu, gdy na koniec się zjednoczyli. Bóg jest dobry. Możesz mu zaufać. To, czy zdecydujesz się w to uwierzyć, zmieni kierunek twojego życia. Łatwo jest wierzyć, gdy wszystko idzie dobrze. Znacznie trudniej jest wierzyć, gdy tak nie jest. Rozdział 50 jest ostatnim rozdziałem życia Józefa. W ostatnim wersecie czytamy, że Józef zmarł. Historia Józefa jest skończona, została zakończona. Ale twoja historia wciąż się pisze. Pytanie brzmi, jak będą wyglądać kolejne rozdziały twojego życia? Czy będą one przepełnione goryczą i nienawiścią? A może zdecydujesz się uwierzyć, że Bóg jest dobry? Czy zdecydujesz się mu zaufać? Czy poprosisz go, aby uleczył nie tylko chorobę w twoim ciele, ale także ból w twoim sercu? Mam nadzieję, że tak.